Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Słuchamy muzyki Wojciecha Dankowskiego, znakomitego kompozytora XVIII-wiecznego Gniezna. Tę symfonię nagrał zespół Akademia dell'Arcadia. Natomiast pisał o Dankowskim i innych muzykach dawnego Gniezna Dawid Jung. Właśnie z nim się umówiłam na spotkanie w Gnieźnie. Dawid Jung, z którym jestem na ty, bo znamy się ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest poetą, śpiewakiem operowym, krytykiem literackim i teatralnym, badaczem kultury, redaktorem naczelnym serii wydawniczej Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej. Jest też redaktorem naczelnym Ogólnopolskiego Pisma Literackiego Zeszyty Poetyckie. Zanim się zorientowałam, że tyle już dokonał, a ma zaledwie 30 kilka lat, zwróciłam uwagę na jego wierszy. 26 wierszy gnieźnieńskich z glosami. Od tego zaczęła się nasza bliższa znajomość i rozmowa, którą kontynuujemy. Teraz umówiliśmy się, żeby porozmawiać o klubie literackim, który niegdyś prężnie działał w Gnieźnie i który Dawid Jung wspólnie z Wojciechem Grupińskim, synem Jerzego Grupińskiego, także poety, postanowili reaktywować. Gdzie się spotkamy? Podaj takie miejsce, żeby mnie błądziła, poprosiłam Dawida. Zaproponował ulicę Chrobrego, naprzeciwko Miejskiego Ośrodka Kultury. Na wstępie wręczył mi przewodnik, 13 pomysłów na Gniezno i okolice. To przewodnik tematyczny, a Dawid, jak się okazało, ma w nim swój autorski udział. Od razu na ulicy Chrobrego rozpoczęliśmy rozmowę.
Jedna z głównych ulic Gniezna.
Tak, tak. Podchodzi praktycznie pod Urząd Miasta. Stary budynek pruski. Czyli od katedry w zasadzie ulica Tumska, rynek i od rynku już jest ulica Chrobrego.
W tym przewodniku 13 pomysłów na Gniezno i okolice. Ta ulica jest też oczywiście uwzględniona.
Tak, praktycznie wszystkie największe ulice Gniezna są uwzględnione i to, co się na nich znajduje, pomniki, zabytki, a przede wszystkim ludzie, którzy tutaj żyli, którzy pozostawili po sobie trwałą wartość w przestrzeni kulturowej Gniezna. Takimi osobami chociażby, jeżeli chodzi o perspektywę czy też żydowską, czy niemiecką, jest to na przykład Herbert Hirschberg, Samuel Christeler, czy też Werner Alberti. Ten akurat ostatni to wybitny solista, śpiewak operowy, solista Metropolitan Opera, tuza operowa formatu europejskiego, która w Gnieźnie w 1863 roku się urodziła. I kawałek dalej, kawałek stąd jest Park Trzech Kultur, gdzie wcześniej był nie park, ale cmentarz żydowski. I tam część rodziny właśnie Wernera Albertiego, który urodził się jako Wojciech Krzywonos, czyli Krzywonosów, była tam pochowana.
Sam pisałeś ten przewodnik?
Nie, oczywiście jest 7 autorów, każdy miał inną trasę do opracowania, inny punkt widzenia i to jest bardzo dobrze zrobione, bo są i pracownicy Muzeum Początków Państwa Polskiego, ludzie regionaliści, ludzie, którzy po prostu kochają to miasto i mają niesamowite archiwalia, z których mogli czerpać.
A ty pisałeś o których fragmentach miasta?
O wybitnych postaciach związanych z Gnieznem, czyli trasa wielkich postaci oraz trasa wielokulturowa. Oczywiście też znalazły się tam pomniki, jak chociażby tutaj w pobliżu pomnik świętego Wojciecha, ale bardziej w kontekście tego, jak święty Wojciech wszedł do tradycji legendy polskiej oraz pieśni polskiej.
Muzyka to twoje życie właściwie.
Tak, tak. Bez niej nie wyobrażam sobie egzystencji.
Dawid żyje w świecie muzyki i słyszy ją gdzieś nie wszędzie, wspominając tych, którzy tu tworzyli. Idziemy dalej ulicą Chrobrego.
Kawałek dalej po prawej stronie jest teatr. Dalej jakbyśmy szli na lewo, będzie właśnie tam ten Park Trzech Kultur. Tutaj Gniezno ma to do siebie, że wszędzie tutaj jest centrum. To Śródmieście jest tak zaprojektowane zresztą w XIX wieku po wielkim pożarze w 1806 roku, że w zasadzie tutaj no, jest jedna wielka przebudowa pruska. Część polskiej, tej najstarszej, jest zachowana na wzgórzu Lecha oraz no, w kościołach, czyli wzgórze Panieńskie i oraz wzgórze tak zwane Krzyżackie.
Bo to jest w ogóle miasto na wzgórzach.
Tak, miasto na siedmiu wzgórzach, podobnie jak miasto Rzym, także Gnieźnianie są z tego dumni i to wszędzie promują.
Że... Czyli jak jedziesz do Rzymu, to czujesz się jak u siebie.
Tak, dlatego właśnie Gniezno i Rzym to moje dwa ulubione miasta.
A kościołów? Wiadomo ile jest w Gnieźnie?
Wiadomo, ale teraz nie potrafię podać szczegółowej ilości, bo jest ich bardzo dużo. W zasadzie na każdej ulicy jest jakiś kościółek, bądź kościół, czy też z czasów współczesnych, czy po prostu z czasów średniowiecza, które przetrwały.
Tutaj w pobliżu jest kościół garnizonowy.
Tak, wcześniej to był kościół protestantów, ewangelików niemieckich. Zachowały się dwa wspaniałe chóry, gdzie można sobie wyobrazić, jak te chóry niemieckie cudownie śpiewały. Bo też oczywiście konkurowali z katolikami, z Polakami. I właśnie paradoks na tym polega, że na przełomie XIX-XX wieku Gniezno było taką rodzajem wielkopolskiej stolicy churalnej. Tutaj była największa ilość chórów. One po prostu non-stop się spotykały co roku na różnego rodzaju turniejach, bito się. Tu bardziej chodziło oczywiście o kwestie narodowościowe, czy Polacy zwyciężą, czy też Niemcy. I też w zasadzie każde kółko przyparafialne, każda organizacja musiała mieć przynajmniej kilkuosobowy jakiś chórek, prawda? I to było niesamowite. Szkoda, że tych tradycji po 1945 roku nie zachowano, prawda? Wojna przyszła i to już gdzieś zniknęło. Natomiast odradza się to, na szczęście.
Bo przy katedrze jest chór, zdaje się.
Tak, jest chór prymasowski. Oczywiście też tradycja nawiązuje tutaj do średniowiecza, bo ta kultura muzyczna jest jedną z najstarszych w Polsce i to trzeba docenić i uszanować, dzięki oczywiście kościołowi. Natomiast w późniejszym okresie powstawało też dużo chórów takich nawet, powiedziałbym, świeckich i one w Gnieźnie też funkcjonują, chociażby w Miejskim Ośrodku Kultury, prawda? Łączą pokolenia seniorów z młodymi. Fantastyczna sprawa, można poprzez muzykę się integrować i dobrze bawić przy tym.
A te budynki, które są przy ulicy Chrobrego, są dowodem na to, jak wspaniała była architektura na początku XX wieku, bo to chyba z tego okresu one pochodzą.
Tak, przełom XIX-XX wieku. I tutaj znowu, całe clue polega na tym, że w Gnieźnie żyły wtedy oczywiście trzy narodowości, tak? Polacy, Niemcy oraz Żydzi. I każda z tych grup rywalizowała z sobą w handlu. Wiadomo, Żydzi byli najbardziej rzutcy już od średniowiecza. Mieli tutaj własny rewir w pobliżu dzisiejszej ulicy Franciszkańskiej, przy Franciszkanach. Natomiast Niemcy nie pozostawali dłużni, też jednoczyli się w różnego rodzaju stowarzyszenia kupieckie. No a Polacy wykorzystywali doświadczenie i Żydów, i Niemców i tworzyli trzecią siłę napędową tego miasta. Stąd widzimy te wszystkie część kamienic kupieckich, które są no, piękne. Fakt, że wymagają
renowacji.
Tak, część budynków jest no, w rękach prywatnych jest zaniedbana, natomiast te, które są odświeżone, są perełkami architektonicznymi.
A słuchaj, a czy są jakieś takie rody gnieźnieńskie, rodziny, które są wielopokoleniowe?
Tak, tutaj jest taka słynna też na rogu, bardzo znana swego czasu cukiernia Kosteckich. Jest też piekarnia Gramzów. To są takie tradycyjne, typowe gnieźnieńskie smakołyki. To jest typowo gnieźnieńska receptura.
I te rodziny tak, są wpisane.
Wielopokolenia, tak, są wpisane już w tradycję gnieźnieńskiej kultury kulinarnej.
Jaki pan, taki kram. Jaki prezydent, takie miasto. Gniezno miało w swoim czasie także wojewodę, który wpływał na wygląd i życie miasta.
W XVIII wieku Gniezno było województwem. Co prawda krótko, ale było. Jako ciekawostkę można podać, że ostatni wojewoda gnieźnieński podpisał w 1806 roku dekret, na podstawie którego odbyło się ostatnie w historii Polski pospolite ruszenie. I dzięki temu powstanie wielkopolskie 1806, dzięki niemu wywalczono księstwo warszawskie. Tutaj w Gnieźnie się to wszystko formowało, wszystkie te pułki, dzięki dotacji ostatniego syna wojewody gnieźnieńskiego. To taki smaczek. Także nie tylko w średniowieczu Gniezno w jakiś sposób wpływało na rodzenie się świadomości Polski, ale również nawet w XIX. O, a tutaj mamy właśnie placyk, na którym jest pomnik Aleksandra Fredro, no i elewację tego naszego teatru. I tutaj na tym szlaku jest właśnie jako szlak wielokulturowy, bo poprzez teatr pokazujemy Herberta Hirschberga i historię związaną na przykład z najstarszym w Polsce igrcem, Jurkiem, który w Gnieźnie roku pańskiego 1235 podarował kościołowi wieś, żeby przebłagać Boga za swoje grzechy, bo wykonywał felerny zawód igrca, czyli był takim trefnisiem, komponował własną muzykę, śpiewał zapewne jakieś paszkwilanckie rzeczy na arcybiskupów bądź biskupów, bo to było wtedy bardzo popularne, no i uprawiał własną twórczość literacką. Także Gniezno jest miastem początku polskiej kultury.
Można mieć nadzieję, że obecni komedianci też w pewnym momencie coś zaniosą w darze kościołowi.
Właśnie tutaj z kolegami żartowaliśmy sobie, że warto, aby jednak na tym skwerku ukazał się ten igrc Jurek jako symbol, prawda, tej kultury.
Tutaj przed teatrem.
Tak, 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 bo najstarszy aktor znany z imienia i majątności w Polsce. No niestety okazuje się, że rewitalizacja tego terenu będzie, ale będą wybudowane jakieś betonowe dwie piramidy, które mają nawiązywać do, nie wiem, kultury egipskiej, Luwru, Francji. Nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie no, będzie wesoło. Czyli w zasadzie nam trefnić już nie wystarczy, wystarczą betonowe piramidki.
No i słyszałam, że ma być przesunięty pomnik Fredry.
Tak, Fredro będzie zdetronizowany.
Szkoda, nie?
Wielka szkoda, bo to już się wpisało w krajobraz miasta, w pamięć przede wszystkim. A można byłoby to uatrakcyjnić raz, że zielenią, a dwa, chociażby jakąś ławką, na przykład Czesława Niemena, który w Gnieźnie napisał wspaniałą muzykę, który tutaj wystawiał w latach 70. do tej muzyki spektakle. I no, kurczę, szkoda tego wszystkiego. Że jednak to miasto ma tyle do zaoferowania tego dziedzictwa, a idzie się jakimiś takimi skrótami, tak?
No należy coś może tutaj zmienić. Joanna Nowak, obecna dyrektor teatru, wspominała, że chciałaby, żeby to był taki przystanek dla gości, dla gnieźnian, żeby tam można było przysiąść przed teatrem, wypić kawę i to jest akurat świetny pomysł. Ale Fredro mógłby na tych przybywających patrzeć z boku.
Znaczy mógłby być pomniczek innej koncepcji, bo ten jest już taki troszeczkę leciwy, również pod względem estetycznym. Natomiast można łączyć nowoczesność z tradycją, przede wszystkim tego miejsca, prawda? Bo to jest jedyny teatr imienia Fredry w Polsce, a to też zobowiązuje do czegoś. I połączyć tą komedię, komediowość z przestrzenią miejską, żeby to również służyło jakiejś takiej rozprężeniu gnieźnian i turystów, prawda? Że można usiąść, odpocząć, zrelaksować się, a przy okazji obcować ze sztuką wysoką.
I tak spacerowaliśmy z Dawidem Jungiem po centrum Gniezna, gdzie każda kamienica, każda cegła mówi o historii miasta.
A ten budynek z kolumnami?
A nie, to jest...
To nic szczególnego?
Znaczy kiedyś, tak, przed wojną tutaj w ogóle okolica była bardzo szczególna, bo tutaj było kilka teatrów takich półamatorskich, półzawodowych. Przyjeżdżały do Gniezna zespoły czy z Poznania, czy z Bydgoszczy, teatralne. Zresztą przed wojną występowały tutaj takie tuzy operowe jak Adam Didur, prawda, czy Adasari, o czym też zapomniana, szkoda. Była scena bardzo znana zresztą nawet w Polsce, impresaryjna, ale jednak, scena Hotelu Europejskiego. I tam występowały wielkie nazwiska wielkiego formatu, wielkie przedstawienia z pełnoobsadową orkiestrą, chórami i obsadą śpiewaków operowych.
No, bo ten teatr, dzisiejszy budynek teatru, to jest związany z inną historią. Nie od początku to był teatr, prawda?
Tak. To jest, ten akurat jest kamienica zaadoptowana bodajże w 1945 roku, prawda? Natomiast te tradycje wcześniejsze teatrów gnieźnieńskich no, są chlubnie kontynuowane.
A dzisiaj pod tymi kolumnami co się mieści?
Bodajże jakiś sklep i to zaadoptowano na handel.
Tutaj doszliśmy do ulicy
Henryka Sienkiewicza, który, żeby było zabawniej, też jest związany z Gnieznem, bowiem był redaktorem i dziennikarzem gnieźnieńskiego Lecha. Co prawda korespondencyjnie, ale jednak w redakcji był. Uczciwie pisał o sprawach ogólnopolskich. I sam w Gnieźnie kupował broń, o czym pisał w listach. Także prawdopodobnie jednak był jakimś częstym gościem w Gnieźnie. Natomiast z innych tutaj wielkich nazwisk literatury polskiej, no to warto wymienić chociażby Reymonta, noblistę, który był ławnikiem Sądu Gnieźnieńskiego. Co prawda wymigał się, bo ani razu nie wywiązał się z tego obowiązku, niemniej jednak...
Nobilitował.
Tak, gnieźnieńskie środowisko prawnicze uhonorowało go za to, że się aktywnie włączył w obronę dzieci wrzesińskich, bo proces dzieci wrzesińskich był oczywiście w Sądzie Gnieźnieńskim, w tym starym pruskim, w którym obecnie sędziowie orzekają.
A ty mieszkasz w starej części Gniezna, czy w nowej?
Ja mieszkam na styku dwóch światów, czyli Starego Miasta i Nowego, u podnóża osiedla Winiary, ale w miejscu, które ma piękną tradycję, bo według legendy tam wcześniej była karczma pod Łysym Koniem i tam spotykał się książę Gniewkowski z burmistrzanką Gniezna Anną. I to przeszło do legendy oczywiście, bo kochankowie nie mogli żyć z sobą, bo to wiadomo, że pochodzili z różnych stanów, z różnych środowisk, ale legenda się zachowała. W każdym razie nawet w XIX wieku tam mieściła się karczma koniarzy, bo Gniezno słynęło z jednych z największych w Europie targów konnych. Tutaj naprawdę dziesiątkami tysięcy sztuk koni handlowano w ciągu roku. I tam się mieściła ta karczma koniarzy. Inna legenda mówi, że pewien Niemiec obrażony przez Polaków, że jego trakeny są najsłabsze, herlawe, wjechał na tym koniu i rozgromił całe środowisko tych biesiadników w tej karczmie. No później się okazało, że tak jak mówi mój ojciec, przynajmniej twierdzi, to był jego prapradziad, w związku z czym on to kupił, żeby to ocalało i przetrwało, prawda, w rękach naszej rodziny, jako po prostu miejsce wyjątkowe, związane z nami. No i tak już zostało od 96 roku. Także miejsce, przynajmniej dla mnie, też jest w jakiś sposób magiczne, naznaczone historią. Od
ilu pokoleń twoja rodzina tu mieszka?
Znaczy tak, przybyli pod koniec XVIII wieku, jeszcze z tą pierwszą falą. Szybko się pod koniec XIX wieku spolonizowali, bo pradziad Oswald Jung wyszedł za Polkę. No, część rodziny oczywiście się odwróciła, no bo jak to Niemiec z Polką, to nie wypada. A że mieli duży majątek ziemski pod Gnieznem, no to wiadomo, że tu dochodziły również sprawy spadkowe, majątkowe. To niezbyt był miło widziany mezalians, ale... Później się to ustabilizowało i rodzina już w zasadzie od kilku pokoleń, znaczy od trzech pokoleń mówi po polsku, także jesteśmy pełnoprawnymi Polakami.
A to pierwsze małżeństwo było szczęśliwe zapewne?
Bardzo szczęśliwe, dochowali się wielu dzieci, tak, bardzo się kochali, szanowali. Zresztą to też widać nie tylko na zdjęciach, ale również w zachowanej korespondencji. Także było udane małżeństwo. Widać, że z miłości.
A Jungów dużo dziś jest w Gnieźnie?
Tak, jest kilka osób noszących to nazwisko. Część jest rzeczywiście z rodziny, część okazuje się z jakiejś innej bocznej linii, bo to jednak ta XIX-wieczna linia podzieliła się. Część utrzymuje z sobą kontakty, część po prostu wie, że tylko nosi to samo nazwisko, natomiast nie była zbadana genealogicznie, jak to jak to wygląda. No bo Jungów w Polsce to są trzy trzony. Szkoccy Jungowie, którzy przybyli w renesansie i otrzymali indygenat. Oczywiście niemieccy, no i żydowscy, którzy przyjęli to nazwisko. Trzeba było się znaturalizować.
To masz co studiować w archiwach.
Oj tak. No, na kolejne co najmniej dwa pokolenia.
Doszliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury. Ośrodkowi patronuje Klemens Baberski, pianista, kompozytor, który w okresie międzywojennym współpracował z Polskim Radiem. Po wojnie komponował muzykę do sztuk teatralnych i założył także Trio Gnieźnieńskie, wychowywał muzycznie młode pokolenie. To dobry patron dla Domu Kultury, w którym rozbrzmiewa muzyka, działają grupy teatralne, salony sztuki, odbywają się wystawy. I właśnie na wystawę trafiliśmy, bo jak tylko przekroczyliśmy próg budynku, znaleźliśmy się wśród licznych plansz. To plon konkursu, w którym wzięli udział studenci architektury, a projekty dotyczą terenów zielonych w Gnieźnie. Jak je zaplanować, jak wzbogacić? Ten konkurs to inicjatywa burmistrza i pewnie wielka pomoc dla niego. Planszę oglądałam z Dariuszem Pilakiem, który wcześniej był starostą Gniezna, teraz jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury.
To Gniezno, na które tutaj patrzymy, to w zasadzie jest takim prezentem dla tych młodych ludzi, bo mówimy o mieście, które ma ponad 1000-letnią tradycję udokumentowaną. Mówimy o terenach historycznie związanych z pięknymi postaciami z historii Polski, a jednocześnie z terenami, które dzisiaj ci, którzy żyją i mieszkają w Gnieźnie, użytkują. Więc to jest chyba jeszcze takie dodatkowe wyzwanie dla tych młodych ludzi, że mówią o mieście pierwszej stolicy Polski, mieście królewskim, mieście koronacji królewskiej, wreszcie mieście prymasów Polski, bo warto zaznaczyć, że w tym roku mija 600 lat od ustanowienia Urzędu Prymasów Polskich. Więc to są kilkusetletnie tradycje, a to miasto cały czas tu funkcjonowało. Gniezno jeszcze w swoim układzie historycznym jest miastem, które nigdy nie było wyludnione. Żadna wojna, żaden najazd. Żadna epidemia, żadna choroba nie spowodowała, że ludzie w tym mieście wymarli. Tutaj od ponad 10 wieków udokumentowanej historii zawsze żyli ludzie. I dzisiaj, mając wpływ na kształt miasta w tych propozycjach, które się pojawiają, można odczytać, w jaki sposób miasto ma się stać przyjemniejsze do wypoczynku, przyjemniejsze do kontaktów ludzkich. I to w tych pracach możemy zobaczyć.
I to są jakieś kwietniki, jakieś...
Tak, to są kwietniki, to są skwery, to są zielone place, to są place na przykład przed Teatrem Gnieźnieńskim, to są place przy pomnikach, między innymi przy pomniku świętego Wojciecha, to są tereny, które w tej chwili w tak zwanej Dolinie Pojednania pojawiają się. To jest Dolina Pojednania, która też ma swoją historię. Ona dlatego tak się nazywa, ponieważ tutaj przy zjeździe gnieźnieńskim zostały wsadzone dęby przez prezydentów goszczących z krajów europejskich. I w tej chwili te dęby rosną już swoim życiem biologicznym, przyrodniczym, natomiast to miejsce staje się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i są nowe jak gdyby propozycje zagospodarowania właśnie tego terenu zielonego, czy chociażby rynku gnieźnieńskiego historycznego wokół całej swojej przestrzeni. Więc te propozycje w różnych układach miasta widzimy w rzutach planu miasta, gdzie studenci zechcieli, czy autorzy właśnie tych prac, przygotować swoją wizję i zaznaczyli konkretnie, o których miejscach wypoczynku mówią.
Miejsc wypoczynku w Gnieźnie jest dużo. Można przysiąść na ławeczce i posłuchać pana Dariusza Pilaka.
Myślę, że teraz w tym roku prymasowskim warto podkreślić, że ci prymasowie byli też pierwszymi senatorami Rady i to Rady Królewskiej, czyli pierwszymi doradcami. Jagiełło pierwszy list, nie umiejąc pisać, dyktuje po zwycięskiej bitwie grunwaldzkiej do arcybiskupa gnieźnieńskiego Kurowskiego, który w tym czasie przez prawie 2 lata, kiedy on wędrował tymi szlakami wojennymi z krzyżakami, rządził tak naprawdę z Wawelu krajem. Więc tych postaci znaczących i wpływających na kulturę, na państwo i na kościół, to w Gnieźnie my mamy całą historię.
Jak przyjeżdżają do pana jacyś przyjaciele, to gdzie ich pan prowadzi?
Na pewno pokazuje historię tego miasta. Jeżeli to możliwe, to różne obiekty, miejsca z ludźmi, których mogą znać. Na przykład bardzo mało Polaków w ogóle wie, że arcybiskup Ignacy Krasicki, ten Ignacy Krasicki, jest właśnie pochowany w Gnieźnie dzisiaj w katedrze i że był arcybiskupem Gniezna, o czym nie wszyscy wiedzą, a wszyscy znają jego twórczość. Więc katedra gnieźnieńska jest szczególnym miejscem, tym bardziej, że tam mamy w podziemiach udokumentowane źródła sprzed 10 wieków, namacalne relikty pierwszych kościołów, pierwszych katedr, pierwszego ołtarza, tej wizyty Ottona III u Bolesława Chrobrego, która w źródłach historycznych jest zapisana, a w tych materiałach jest źródłem potwierdzonym, naocznie można to zobaczyć właśnie w Gnieźnie. Każde 10 i 20 złotych, które bierzemy do ręki, ma symbole związane z Gnieznem i z katedrą gnieźnieńską. O tym też warto pamiętać. Drzwi gnieźnieńskie, to jest w ogóle ewenement na skalę światową. Święty Wojciech na tych drzwiach to tak zwana Biblia komiksowa dla tych, co nie umieli czytać.
Czyli zawsze zaczyna pan od katedry, rozumiem?
Należy, tak.
Częstym bywalcem gnieźnieńskiego Domu Kultury jest Jarek Mikołajczyk. To nie przypadek, zważywszy na to, czym się zajmuje. Jarek jest naszym kolegą ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziennikarz.
Animator kultury, instruktor teatralny, lalkarz.
Lalkarz też?
Tak, jestem też lalkarzem. Piszę również bajki.
Mam płytę Bajki dla mądrych dzieci i niegłupich rodziców. Opowiastki zapomnianej Polany Jarka Mikołajczyka. Posłuchajmy początku.
Pewnego dnia królik nie przyszedł na polanę. Od kilku lat wszyscy widywali go tam codziennie. Królik był już w podeszłym wieku, co widać było zwłaszcza, gdy musiał uciekać przed myśliwymi. Zwierzęta zajęte sobą rzadko zwracały na niego uwagę. Królik po prostu był na polanie chyba od zawsze. Tak przynajmniej myślały zwierzęta. Zresztą tak było do pewnego dnia. Czegoś dziś brak na polanie. Pierwszy odezwał się ślimak. Pewnie zauważył zmiany, bo mając więcej czasu podczas codziennych spacerów, dobrze się przyjrzał naszej polanie. Tak, mruknął niedźwiedź pośpiesznie, podrzucając rybę.
Oprócz tego jedną z takich moich pasji jest gadanie po naszemu. Oczywiście gwara gnieźnieńska jest nieco inna niż poznańska, ale w tej akurat działce wychodzę z założenia, że w tej chwili jest tak duży zanik naszej tożsamości wielkopolskiej, że staram się nie dzielić.
To powiedz coś po naszemu.
No tej wiaruchna, co ja będę za dużo wam blubrał, nie? Te nasze gadanie po naszemu, no to jest taka nasza tożsamość. No bo to jest tak, jak u mojej babki Anki, Mikołajczykowy, znaczy się, to jak ja bym powiedział, że ja bym se usiadł na stołku, to jakbym je świgła bez kalafa jakąś ścierą, to zaraz bym wiedział, że na ryczce chciałem usiąść. Albo kiedyś we w piątek, to do jedzy we w porządny wielkopolski chacie, no to były albo plindze, albo pyryze z gzikom, no albo kluchy na łachu. Tej, a wie ta, co to są kluchy na łachu? No to pomarejta we w kiepele.
W internecie można znaleźć recenzje teatralne Jarka. Są one wnikliwe.
Więc jeśli chodzi o teatr, to faktycznie musiałem sobie znaleźć taką swoją furtkę. I tą furtką jest, wydaje mi się, że coś, co tworzymy w Gnieźnie dość unikatowo na skalę polską, takie typowo kulturalne dziennikarstwo obywatelskie. Stworzyliśmy własny portal, nikt z nas nie pobiera wierszówki, nikt z nas nie dostaje pieniędzy za to, co pisze, ale w zamian za to mamy ogromną wolność. Bo sztuka nie istnieje w pustej przestrzeni. Jest wpisana w cały ciąg kulturowy, w kody kulturowe, w to wszystko, co gdzieś w nas jest i w czym my żyjemy, jeśli interesujemy się kulturą. I tak staram się pisać o teatrze. Jest to trochę utrudnione dla mnie zadanie, bo sam prowadzę grupę teatralną. Oczywiście nie porównuję młodzieży teatralnej z teatrami zawodowymi, ale jednak jest to takie straszne ryzyko bycia jednocześnie twórcą i tworzywem, a jeszcze jednocześnie opisującym i twórcę, i tworzywo. Bo kiedy ja piszę o spektaklach, tak na przykład, no niestety, po ostatnim spektaklu w Teatrze imienia Aleksandra Fredry, po pannie Żoli, ja jestem przyzwyczajony do panny Julii Strindberga, trochę popłynąłem po tym spektaklu w recenzji, no ale dlatego, że reżyser popłynął, lejąc bezsensownie wodę na scenę. Nie znalazłem, poszedłem specjalnie dwa razy na ten spektakl, zanim napisałem recenzję, nie znalazłem żadnego uzasadnienia. No. Więc skoro takie emocje były we mnie, to ja je zapisałem.
Co mi się szczególnie podoba w działalności Jarka Mikołajczyka, to to, że idzie tropem gnieźnieńskich artystów, że ich opisuje, próbuje przybliżyć ich twórczość i wydobyć z cienia, bo często miasto ich nie zauważa.
Niestety już nieżyjąca osoba, Sławek Kuczkowski, który tworzył tutaj Teatr Wizji i Medytacji Czerwona Główka, teatr, który nie ma w ogóle odpowiednika w Polsce. Bo oczywiście teatr jednego aktora, no wiemy, co to jest, tak? Ale teatr jednego widza i to teatr, w którym nie ma aktora, a de facto widz nie jest widzem, bo tworzy wszystko. Sławek tworzył piękne przestrzenie mistyczne i w te przestrzenie wpuszczał jedną osobę. I na przykład Królewska Droga Krzyża, bardzo mocno medytacyjne działanie, gdzie było 14 stołów, tysiące świec. Na wejściu tylko misa na stojaku, z ręcznikiem, no wiadomo, symbolizowało to umycie rąk Piłata. I to była chyba jedyna sugestia, którą Sławek dawał, żeby przemyć ręce. I potem człowiek wchodził w tą przestrzeń i albo się bawił plastycznie, zapalał świece. Na końcach każdego ze stołów były ikony malowane przez też artystkę z Gniezna, Elżbietę Wieńkowską, przepiękne twarze Chrystusa. I najwspanialsze, na przykład w Królewskiej Drodze Krzyża, było to, że ludzie, którzy byli niewierzący, doznawali tam doznań, o których mówili, że mistyczne, że duchowe. Ja pamiętam pierwszy raz akurat podszedłem do tej Królewskiej Drogi Krzyża właśnie w ten sposób, że bawiłem się zapalając, gasząc świece. Te twarze wyglądały zupełnie inaczej. Później już przeżywałem to inaczej. Ale fenomenem było właśnie to, że nie było, że tu masz godzinę. Sławek tak umawiał, że czasami jak ktoś siedział 3 godziny, on przychodził na tę jedną noc, bo najpierw Młodzieżą Dom Kultury, żeby kogoś wpuścić i tam ktoś sobie w nocy w wielkiej sali Młodzieżowego Domu Kultury, obskurnej, w którym się nic nie działo oprócz tego właściwie, w nocy mógł siedzieć w wielkiej sali wśród twarzy Chrystusa. Później na szczęście przejęli to ojcowie franciszkanie. I o Sławku Kuczkowskim, który robił jeszcze kilka innych działań, który na przykład w Centrum Basen Artystyczny bodajże w Warszawie, w Gorzkie Żale projekt, nie pamiętam w którym roku, był jednym z ważniejszych wydarzeń obok Leszka Mądzika. I w Gnieźnie się właściwie o nim nie mówi. Wydał jeden tomik poezji, Piętno, niszowym nakładem wspaniałego wydawnictwa Kaja Soliński z Bydgoszczy, świetnie graficznie opracowany. I tego Piętna nie widzę. I dlatego jakby gdzieś tam we mnie jest ten imperatyw i na szczęście jest wsparcie takich ludzi jak Dawid chociażby, Jung, żeby żyła ta pamięć. Ale to nie jest tak, żeby nie zakończyć pesymistycznie, to nie jest tak, że ta nasza działalność, czy to, że publikuję na Popcentrali Dawida Leksykon Zapomnianych Gnieźnian, czy to, że
stworzyłem grupę teatralną właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury, która nazywa się Teatr w Depozycie, dlatego że my mamy rekwizyty po Teatrze Wizji Czerwona Główka. Pierwszy spektakl oparty był na tekstach Sławka Kuczkowskiego. To działanie, to pisanie, mówienie, pokazywanie prowadzi na przykład do tego, że już gdzieś w Urzędzie Miasta się rozmawia, że a może jak będzie jakaś nowa ulica, nazwiemy ją Sławka Kuczkowskiego. No i to nadaje sens działaniu.
Właściwie to pojechałam do Gniezna, aby porozmawiać o klubie literackim, który Dawid Jung wspólnie z Wojciechem Grupińskim reaktywowali. No więc czas na zrealizowanie celu wyprawy.
Klub nawiązuje do tradycji z lat 80. XX wieku. To była ważna instytucja nie tylko na terenie Gniezna, ale tak też szerzej w Polsce, bo z tego klubu wyrośli dzisiaj znani poeci i pisarze, jak choćby Krzysztof Kuczkowski, redaktor naczelny Toposu, Krzysztof Szymoniak, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Maciej Krzyżan, Zakęs. Naprawdę tych poetów było mnóstwo tutaj i chcieliśmy do tych tradycji nawiązać, bowiem rośnie nowe pokolenie ludzi wrażliwych, którzy z własną twórczością nie mają gdzie się podziać, a ktoś im musi powiedzieć, co jest dobre, co złe, co czytać, co ich uwrażliwi, co pobudzi ich empatię. Również oprócz tych działań pracy nad poezją, pracy nad prozą, również warsztaty dziennikarskie, bo część tych młodych ludzi związanych jest z gnieźnieńską, świeżą prasą, co też im bardzo pomoże, takie mam nadzieję.
A te tomiki poezji, które przed nami leżą, to tutaj też zostały wydane?
Tak, to akurat jest, ten tomik Wyrazić Piękno powstał, aby uczcić pamięć trzech poetów, którzy byli związani z Gnieznem. Ania Piskusz, świetna poetka, przedwcześnie zmarła. Całe życie chorowała na skarlenie ciała, więc nie pokazywała się na zewnątrz. Całe życie spędziła praktycznie w jednym mieszkanku, chociaż paradoksalnie była laureatką wielu konkursów ogólnopolskich. Kolejnym poetą to chociażby Tomek Rzepa, ekscentryk, który miał własny świat, który był takim klasycznym przedstawicielem poety, czyli po prostu trudno się z nim rozmawiało, natomiast był wspaniały na piśmie, tak, na papierze. Oraz właśnie przywołany przez Jarka Sławek Kuczkowski, poeta, który też pod koniec życia walczył z chorobą, no i przegrał z nowotworem, natomiast pozostały po sobie wspaniałe dziedzictwo dla tego miasta i też chcemy, żeby ta spuścizna nie poszła na marne, żeby ktoś pamiętał o tych ludziach. Stąd właśnie promocja tej poezji, tej twórczości. Wiersz Sławka Kuczkowskiego, on jest troszeczkę na przekór lokalności i może dobrze, niech po poetach coś zostanie. Trudno po tych wszystkich latach wyznać szczerze, co widziało się naprawdę, a co jest wyobraźnią. Coraz częściej tracę pewność, więc kieruję się przemożnym poczuciem ważności słowa w drewnie, pokrytego warstwą lśniącej farby, widzianego raz, dawno, podczas spaceru cienistą aleją. Nie wrażenie, już obraz, przeoblekający się w jedną barwę, jedyny zapach. Trawy nasiąkniętej deszczem, śliskość wąskiej ścieżki albo tłustego błota przejmującego dreszczem. Mięśnie ud drgały zwierzęco. Szorstkość i włochatość wielkich liści za drucianym płotem, gdzie stał wychodek miejski, skąd zawsze dochodził odór kału i można było zobaczyć ziemistość wypiętych pośladków po obżarstwie niedojrzałym agrestem. I tak niechcący wkraczam w państwo wyobraźni. Trudno bowiem po tych wszystkich latach wyznać szczerze, co widziało się naprawdę, a co jest tylko wyobraźnią.
Bardzo plastyczny ten wiersz.
Tak, czy to jest wyjątkowy wiersz, bo on też nie znalazł się w antologii przygotowanej przez samego Sławka, w tym piętnie jego. Bo on nie jest zanurzony w duchowości, tak jak Sławek tworzył przez całe życie, ale w takiej lokalności, w takiej codzienności i też takim delikatnym pokazaniem gnieźnieńskości w zupełnie innym świetle. No bo ta nasza gnieźnieńskość raz jest kochana, raz nas kocha, raz nienawidzi i tak od lewa do prawa. Jak to w życiu zresztą, ale podobnie podejrzewam jest w innych miastach, w innych ośrodkach.
Dawid Jung, poeta, wykładowca akademicki, dyrygent, śpiewak operowy, buduje teraźniejszość na tradycji.
Gniezno na przestrzeni lat, szczególnie w wieku XIX, które uwielbiam, bo było wielokulturowe, tutaj tworzyli Niemcy, Żydzi i Polacy, i rywalizowali z sobą i to było z pięknem dla kultury tak ogólnoeuropejskiej, z pożytkiem, bo tu wychodziły tuzy świata operowego, przecież Werner Alberti, którym zachwycał się Pietro Mascagni, jeden z najlepszych odtwórców partituridów w historii, tenor dramatyczny, zachowały się jego nagrania. Cudo. Clary Dux, która urodziła się pod Gniezdem, śpiewała z Caruso, malował ją Salvador Dali. No, kurczę, gdzie jest ta wiedza o tych ludziach, że idąc tymi uliczkami powinna być chociaż tabliczka, tak, tutaj żył, urodził się, nie wiem, spacerował, śpiewał, nucił, napisał jakiś wiersz, kompozycję. Nie ma tego. Czyli nie dbamy o to dziedzictwo, nawet tej kultury polskiej, tak, bo to było przemielone od średniowiecza. A szkoda. No wielka szkoda, więc trzeba o to dbać. Może brzmi to trywialnie, ale no, co zostawimy kolejnym pokoleniom, kolejnym generacjom? No bo to jest, staliśmy się bardzo egocentryczni jako twórcy, tak, że tylko my, to co było wcześniej jest nieistotne, stąd im większy blamasz, im większy skandal, tym jesteśmy czytelniejsi, bo no, media po prostu nas kupią. No, to jest głupie. Strategia bardzo nieuczciwa i krótkotrwała, no niestety.
A ten klub właściwie już wystartował, czy tak on, powolutku startuje?
On ruszył już, było pierwsze spotkanie organizacyjne 9 lutego i on będzie co tydzień, piątki i soboty. W piątki będzie prowadził dr Wojciech Grupiński, w soboty ja będę prowadził te zajęcia i one będą bezpłatnie dla ludzi chcących. Każdy może z całej Wielkopolski przyjechać do Gniezna, bezpłatnie uczestniczyć w tych zajęciach, pokazać swoją twórczość.
A jak was zachwyci, to będzie mógł czekać na swój tomik.
Tak, będziemy opracowywać oczywiście bezpłatnie te książki. Sami będziemy przygotowywać antologię tej poezji, czy też prozy, bo to może być różnie. Nawet może się zdarzyć oczywiście materiał dziennikarski. To też jest bardzo istotne, bo to też należy pielęgnować i walczyć o to, dbać o tą polszczyznę. Bo jak z nią jest, to wszyscy widzimy i wiemy. Natomiast młodzi ludzie mają to do siebie, że poszukują. I póki poszukują, póty nie są na straconej pozycji, więc klub literacki jest otwarty na wszystkich. Też nie ma jakiegoś przedziału wiekowego, każdy może przyjść, zmierzyć się z literaturą, a my chętnie pomożemy na tyle, na ile możemy. Znaczy, przy zeszytach poetyckich działają m.in. Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej. Udało nam się stworzyć specyficzną w skali całej Polski serię wydawniczą, bowiem każdy praktycznie, kto w niej się znalazł, był nominowany do prestiżowych nagród ogólnopolskich typu Silesius, Złoty Środek Poezji w Kutnie i tak dalej. A to są, myślę, no, ciekawe rzeczy, bo one wychodzą z Wielkopolski. Okazuje się, że Wielkopolska ma też coś ciekawego do zaoferowania w literaturze i no, nie można tego zmarnować, trzeba to ciągnąć dalej. Szkoda tylko, że oczywiście, że nie mamy jakiegoś wsparcia z zewnątrz, no ale trudno, no. Taka już specyfika pracy w kulturze polskiej. Tak, jak to świetnie określił Krzysiek Kuczkowski, bycie wydawcą literatury w Polsce to jest nic innego jak bycie zakonem żebraczym.
Poprosiłam Dawida, aby przeczytał swój wiersz.
Dobrze, to może z wierszy bardziej poważnych, dobrze? Piosenka o łkaniu Michela Goebbelsa, kantora amsterdamskiej synagogi. Głos, który słyszę, należy do martwego tenora. Usta zamienione w dym. Nikła wiązka woni, którą czuję każdego dnia. Gdzie jesteś, chłopcze, po bar mitzwa, ubrany w kubraczek i pod kolanówki? Tuszowanie potu kolońską wodą już zbędne. Okularki z drogiego ebonitu zmiękczył ogień. Było jak w twoim śnie, o stosie. Ty w niewieścim stroju, z rozpiętą koszulą, wysuniętą piersią, po której ucieka pierwszy płomień. Ale zostanie z nami już na zawsze twoja barwa głosu, jak zostają po nas złote maski, cynowe pucharki, miedziane grzebyki,
innym wpięte w kości, tobie wyjęte z kadzidła, gdzieś nad Dachau. Piosenka dla poetów przyszłości. Kiedy osiągniemy nieśmiertelność, nasze wiersze o umieraniu staną się niezrozumiałe, a nasz płacz po stracie ukochanej wyda się lamentem komika, który tuż po bisie, pocałunkiem ożywi ciało ziemi tylko czule, na chwilę pożyczone.
Czy Gniezno, jak uważasz, czy Gniezno się przyzwyczai do klubu literackiego? Czy to będą też jakieś spotkania z poezją? Czy to będą spotkania z twórcami?
Tak, planujemy spotkania z poetami spoza Gniezna, tak aby konfrontować pewne rzeczy i wymieniać się doświadczeniami, bo to głównie też o to chodzi. Chcemy prezentować też twórczość klubowiczów w postaci spotkań autorskich ich, tak aby sami gnieźnianie przyzwyczaili się do tego, że jednak coś takiego jak literatura w Gnieźnie funkcjonuje i że można mieć do niej bezpośredni dostęp, bo to, co przychodzi do bibliotek, przychodzi z opóźnieniem, częstokroć nawet kilkuletnim, paradoksalnie, a tutaj na bieżąco będziemy śledzić wszystkie nowości. Planujemy też stworzyć coś takiego jak gnieźnieński przegląd nowości wydawniczych, czyli będziemy omawiać, a mamy ku temu odpowiednie narzędzia, nowości wydawnicze ukazujące się na terenie Gniezna, co jest wartościowe, co może niekoniecznie winno być tak eksponowane i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób też chcemy hierarchizować pewne zjawiska, bo to też o to chodzi. Z innej strony z kolei też chcemy zwracać uwagę samym gnieźnianom na dziedzictwo literackie Gniezna, które to miasto ma od 1000 lat. Przecież tutaj zaczęła się literatura polska, tak? Najstarsza polska sekwencja o świętym Wojciechu to jest Gniezno. Najstarszy zachowany napis odkryty w 1956 roku w ramach badań archeologicznych pochodzi z Gniezna, prawdopodobnie 1008 rok. Przetłumaczyła go pani profesor świętej pamięci Brigida Kirbiš. Są to fantastyczne rzeczy, o których nawet sami gnieźnianie nie wiedzą. A to trzeba popularyzować, bo z tego rodzi się rodzaj dumy. Tak? Że tutaj nawet sam Kochanowski pisał wiersze błagalne do arcybiskupa gnieźnieńskiego, prosząc o wsparcie finansowe, bo mu obiecał wydanie jego wierszy. Nie dotrzymał słowa, więc mistrz z Czarnolasu zemścił się po mistrzowsku oczywiście wierszu, który teoretycznie wychwala arcybiskupa, a de facto po prostu robi mu niezłą połajankę ku uciesze kolejnych pokoleń. No i to miasto miało więcej tego typu epizodów. Tak? Przecież tutaj wielu obcokrajowców z Włoch przybywało, uczyło się języka polskiego i nagle pisało piękną polszczyzną, na przykład tak było w XVIII wieku, z Albertrandim, który był sekretarzem później króla polskiego. No, to są wspaniałe biografie, wspaniałe życiorysy. Wybitny archiwista, w zasadzie twórca, jeden ze współtwórców polskiej archiwistyki, który potrafił, będąc w Szwecji, pozrabowanych przecież wtedy księgozbiorach, udostępniano mu archiwa polskie, ale tylko mógł je czytać, a nie wynosić, ani przepisywać. Więc naczytał się kilkaset stron jakiegoś rękopisu, po czym wieczorem przepisywał go z pamięci. No to jest geniusz dla mnie, tak? Jego wiersze również są wybitne. No a miał tego pecha, że nikt nawet nie wydał jego spuścizny w całości, więc o to też chcemy zadbać i wydawać te wiersze, zbierać gnieźnieńską spuściznę literacką, więc uczyć tych młodych ludzi, że hola, hola, wy tu macie swoją twórczość, wspaniale, ale byli przed wami, więc to trzeba również pójść pewną ścieżką kontynuacji, oczywiście przy szacunku, tak? Natomiast własne rozwiązania literackie jak najbardziej, natomiast no, musisz wziąć na siebie, na te barki odpowiedzialność, jednak masz ten plecak otwarty, tu ci nałożymy pewne rzeczy. Przepraszam bardzo, jesteś stąd. No, to miejsce zobowiązuje.
Klub literacki w Gnieźnie ma szansę przyciągać ludzi wrażliwych na słowo i otwartych na wiedzę. Dawid Jung w piosence o pięknie napisał: czy wiedziałeś, że świat ma więcej barw niż nasze życie czasu, aby wszystkie je zobaczyć? Z tą refleksją Państwa zostawiamy. Kłaniamy się. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Thank you.